Opowieść o powołaniu Saula. Przeciekawa opowieść. Na zakończenie słyszymy opowieść o powołaniu Dawida. I nie tylko. Wspominamy bowiem świętego Antoniego Opata, a w jego życiorysie jakoś wyraźnie i ze szczególną mocą i także długi godzin opowiedziana jest jego droga, można powiedzieć powołania do życia w samotności, do sprzedania wszystkiego, co posiada, by pójść za Pana. Kiedy patrzymy na dzisiejsze powołanie, trzeba by przywołać jeszcze jedno, to Samuela. On bowiem został przez Boga wybrany, aby uczestniczył w powołaniu, w namaszczeniu i Saula, i Dawida. Zdumiewa nas, jak bardzo tenże Samuel potrafi być wrażliwy na głos Boga. Jak bardzo w jego życiu ten Pan Bóg mówi mu o szczegółach, że ma wziąć oślicę, że ma zaprosić tych, że ma zaprosić tamtych, a później jakimś wewnętrznym głosem, ale jednoznacznym, mówi mu to ten, a nie tamten. Tego nie wybrał Pan, tego nie wybrał Pan na króla, ale tamtego wybrał. Tego trzeba namaścić. Kiedy patrzymy na tego Samuela już w bardzo podeszłym wieku i wracamy myślą do niego jako dziecka, które w świątyni słyszy Samuelu, Samuelu, i ze zdumiewającą gotowością do posłuszeństwa wstaje raz, drugi, trzeci, bo ktoś go woła, nie męczy się tym wstawaniem i gotowością odpowiedzi, gdy słyszy głos, nawet jeżeli nie wie, skąd ten głos pochodzi. Ale końcowe słowo jest takie: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Być może, że to tam się zaczęło to jego duchowe dojrzewanie do tego, aby dzisiaj, kiedy w dorosłym wieku ma namaścić Dawida na króla, wcześniej Saula, to on tak słucha, tak wyraźnie słyszy, bo od dzieciństwa powtarzał: mów Panie, sługa Twój słucha. I teraz słyszy. Może to jest jeden ze znaków, kierunków naszego duchowego rozwoju. Jeśli od dzieciństwa człowiek powtarza jak Samuel: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Jeśli od dzieciństwa prawdziwie stara się żyć z tym Bogiem, to w wieku dorosłym Pan Bóg mu objawia i daje poznać, i daje usłyszeć wewnętrznym głosem tajemnice, których by się nie spodziewał. Modlimy się, by to nasze dojrzewanie do tego, aby usłyszeć głos Pana. Już dwa razy do tego tematuśmy wracali. Jak to usłyszeć głos Pana? Dzisiaj w czytaniu mamy jakieś wyjątkowe świadectwo w całej historii biblijnej. Choć ono jest pewnie nie jedno, ale nie ma znów tak licznych świadectw o takim rodzaju rozpoznania głosu Pana. Jednak one nas mobilizują do tego, by powtarzać: mów Panie, bo sługa Twój słucha. I jeśli człowiek nieskończoność latami z wielkim pragnieniem powtarza: mów Panie, to On wie, Jezus, Bóg, wie, jak mówić, aby człowiek usłyszał. Jeśli jest prawdziwa gotowość słuchania, jeśli człowiek naprawdę chce usłyszeć, jeśli to, co Bóg chce mu powiedzieć, jest dla niego szczególnym skarbem. Jesteśmy tym gronem ludzi, które uczestniczy często w rekolekcjach, które jest w każdą niedzielę na mszy świętej i słucha. Czy dość uważnie, czy to pragnienie usłyszenia, to mów Panie, bo sługa Twój słucha, na początku tego przemawiania Pana Boga jest wielkim pragnieniem. To każdy indywidualnie stawia sobie to pytanie i na to pytanie znajduje odpowiedź. A w tych wielorakich formach powołania, które słyszymy w czasie tych rekolekcji, odnajdujemy jakiś kontekst również naszego powołania w wymiarze życiowym, jaka jest główna droga mojego życia, kapłańska, małżeńska, konsekrowana, którędy idę, ale także stawiamy sobie pytanie o jakąś szczególną, bardziej szczegółową w ramach ogólnego powołania przestrzeń naszej służby, do której jesteśmy posłani. Przez te rekolekcje, ponieważ przyjechali na nie ci, którzy nosili w sobie pragnienie adoracji, Pan Bóg, z tego co słyszymy, rozbudził w nas jeszcze większe pragnienie nie tylko adorowania, ale tego rodzaju apostolstwa, tego rodzaju służby, tego obszaru służby, w którym możemy, tak jak potrafimy, przede wszystkim przez osobistą modlitwę i świadectwo, ale być może także przez inne działania, możemy innym pomóc pełniej odkryć znaczenie adoracji, pełniej odkryć znaczenie, piękno i wielkość i głębię i niezwykłość tego trwania przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. A równocześnie myślę, że każdy, kto w ten obszar wchodzi, zbliża się do Jezusa również w wymiarze pewnego bólu. Bo mi się wydaje, że jeżeli Jezus zostaje zostawiony w kościele, w parafii, która liczy wiele tysięcy ludzi, nie znajdzie się stu, którzy by go adorowali, to Jezus przeżywa ból, że On nie jest uznawany za Boga, nie jest uznawany za Zbawiciela, nie jest uznawany za godnego tego, żeby go adorować. I my bierzemy ze sobą także ten ból Jezusa. Ból tego, że ludzie go nie rozpoznają. Czy Syn Człowieczy przyjdzie, znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? W jaki sposób ta wiara musi wyrażać? Pewnie najbardziej w zachowaniu przykazań. Niektórzy ten rodzaj wiary, ten rodzaj, ten sposób, ten obszar, wszyscy wyznania wiary starają się realizować, ale doświadczamy również, że jeżeli w tym wysiłku zachowywania przykazań brak tego elementu uznania, że to jest Bóg w tabernakulum, że to jest Zbawiciel, że to jest nadzieja, że to jest źródło łaski, które otrzymujemy w Eucharystii, ale rozwijamy w adoracji. Otrzymujemy jako dar, ale ten dar marnujemy, jeśli nie ma czasu adoracji. Żeby na tym obszarze dokonywało się wzrost, ale także nie bójmy się ze sobą nieść Jezusowy ból nierozpoznania. To także w jakimś stopniu nasza wina, żeśmy Go nie dość rozpoznali, nie dość uznali w Nim Boga, Zbawiciela, nadzieję, ratunek dla świata, dla gospodarki, dla polityki, dla życia rodzinnego. Tydzień temu podawali wiadomość w tych serwisach przy ostatnich badaniach, co czwarte dziecko w Polsce rodzi się poza małżeństwem. Co czwarte. Wydaje się, że włosy na głowie stają. Jak to się dzieje? I można mieć 1000 programów leczących te sytuacje i wszystkie są ważne i potrzebne. A jeżeli wśród 1000 programów braknie potężnej modlitwy, to wszystkie te programy nie będą miały siły skuteczności. Ktoś musi trwać na modlitwie, żeby wypraszać tym posłanym do działania, tym, którzy walczą o słowa, walczą o ustawy, walczą o przekonywanie, otwierają oczy, budzą świadomość, że ktoś jest wezwany, by dla nich wypraszać błogosławieństwo. Jakiś jeszcze jeden aspekt tego obszaru adoracji nasuwa mi się w kontekście Ewangelii dzisiejszej. Pan Jezus mówi o szabacie. Sytuacja jest taka, że uczniowie zrywali kłosy, byli głodni i jedli. A ta sytuacja jest okazją do zabrania głosu na temat szabatu, na temat Dnia Świętego, na temat przeżywania Dnia Świętego i sposobu przeżywania Dnia Świętego. Dla nas tym Dniem Świętym jest niedziela, a w niedzieli centralnym miejscem jest Eucharystia. Czy tylko Eucharystia? Czy z Eucharystią, żeby ona była nie wyrwana z kontekstu, nie takim od A do, od początku do końca punktem, wokół którego nie ma żadnego klimatu modlitewnego, tylko po prostu sama Eucharystia, która sama w sobie jest piękna, sama w sobie jest wielka, sama w sobie jest obdarowaniem człowieka wszystkimi darami, jakie człowiek potrzebuje, ale jeśli człowiek nie umie z tych darów korzystać, no to te dary, chociaż ma w sobie, to one są mało skuteczne. Mało skuteczne dlaczego? Dlaczego nie jesteśmy jeszcze święci? Dlaczego nie promieniujemy Chrystusem tak, jak powinniśmy promieniować? Przecież jesteśmy na mszy świętej, przecież mamy wszystko. Być może, że wśród tych szczegółów, choć nie wiem, czy ważniejszy, mniej ważny, gdzie jest jakiś bardziej ważny element, ale wśród tych szczegółów jest ta chwila przed mszą i ta chwila po mszy. Była o tym mowa w naszych spotkaniach. Ja bym powiedział, że każdy z nas może być również swoistym apostołem 5 minut przed mszą i 5 minut po mszy. I gdyby niedzielna adoracja w wymiarze szerokim obejmowała 5 minut przed mszą, 5 minut po mszy, ale z jakimś duchowym pragnieniem serca, że to nie jest jakiś nakaz, albo ktoś mi kazał, ale że jeżeli przeżywam, mam wejść na Golgotę, mam przeżyć zmartwychwstanie, mam wejść w misterium zbawienia, mam wejść w tajemnicę, którą Chrystus uobecnia tu, w czasie celebracji, wszystkie tajemnice swego życia, no to jak wejść z biegu? Pewnie, że można się przygotować w pokoju, można się przygotować gdzie indziej. Nikt nie chce tego lekceważyć. I każdy ma, zależnie także od dnia, różne możliwości, kiedy da rady przyjść wcześniej, kiedy nie da rady przyjść wcześniej. Tak samo po mszy świętej, czasem trzeba iść szybko, bo taka jest sytuacja. Ale są dni, kiedy wcale się nam nie spieszy. A jeżeli się spieszy, to tylko na zasadzie, że nam się tak spieszy, nie wiadomo dokąd. I wtedy to pytanie o przeżywanie szabatu, o przeżywanie niedzieli, przeżywanie Dnia Świętego, o nasze świętowanie tajemnicy zbawienia, świętowanie osobiste z Chrystusem, kiedy On jako zmartwychwstały przychodzi i ofiarowuje nam wszystkie tajemnice odkupienia, tajemnice zbawienia, całe niebo, całe bogactwo odkupienia. Myśmy to wszystko przyjęli, myśmy to wszystko otrzymali przez udział w ofierze, przez udział w uczcie. I taki mamy, powiedzmy, odruch, zwyczaj, że może później do tego wracamy, że to wracamy w innych okolicznościach. Nikt nie chce tego lekceważyć, ale jakiś problem tu istnieje. Ja jakoś przeżywam też w mojej rodzinnej miejscowości, w kaplicy dojazdowej. Pół godziny przed mszą jest prawie pełna kaplica, śpiewają godzinki. 2 minuty po mszy nikogo nie ma w kaplicy. Taki jest zwyczaj tam. Tak to jest. Jakoś ludzie ciągnie przed mszą, mają czas. Po mszy jest jakoś inaczej. Dnia adoracji ma bardzo różny charakter. Ma ten czas czasem nocnego czuwania. Ma ten czas czuwania, tak jak wczoraj wieczór, czasem godzinnego czy wielogodzinnego. ma ten wymiar tygodniowy, czasem tych 15 minut, ale ma też taki wymiar i taki charakter 5 minut. Przed mszą 5 minut pomóż. Niech na zakończenie naszej rekolekcji. Także ten wymiar, który jakoś nie wprost, ale pośrednio można odczytać w tym mówieniu o świętowaniu niedzieli, o przeżywaniu szabatu, o stawianiu sobie pytań, czy ta niedziela, czy ten nasz dzień święty, czy on nas dość przemienia, bo to jest przecież zmartwychwstanie, to jest zesłanie Ducha Świętego. Dlaczego nas to tak mało przemienia? Może jedną z przyczyn jest to, że oprócz mszy brakuje pewnych drobiazgów, które w sumie na dłuższą metę odgrywają ogromną rolę. Chciałem serdecznie podziękować uczestnikom rekolekcji. Bardzo się cieszę, że przyjechali właśnie ci spragnieni adoracji, że mogliśmy rzeczywiście jakoś doświadczać tego wspólnego pragnienia, wspólnego poszukiwania. Bardzo serdecznie dziękuję domownikom, że nam stworzyli te warunki, że byli z nami na Eucharystii, że mogliśmy również w tym szerszym trochę gronie wielbić Pana, doświadczać Jego niezwykłych łask i stawiać sobie niektóre pytania odnośnie naszego życia duchowego. Cieszę się, że na zakończenie szedł do tego ośrodka, który jechał, możemy także pod jego przewodnictwem celebrować to święto eucharystię. Bardzo się modlę, żeby Bóg przez stawiennictwo Matki Najświętszej, dzisiejszego patrona, świętego Antoniego, żeby te skarby, które w nas złożył, żeby nam pomógł rozwijać